Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Regulski, za konsoletą Paweł Kretkowski i moi goście obok mnie, panie, powiedziały przed audycją, nie będziemy smęcić. Jeżeli powiem, kto do nas przyszedł, to może gdzieś tam między wierszami Państwo zrozumieją tę deklarację. W studio są panie Anna Piłat-Bredow, prezes Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I pani Dorota Kruszona z tegoż stowarzyszenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zapewniały panie, że nie będą smęcić, bo to, o czym będziemy rozmawiać, nie oznacza, że trzeba mówić na smutno.
No właśnie, bo tutaj jak nazwa wskazuje naszego stowarzyszenia, Rakujemy Jak Chcemy. To jest stowarzyszenie, które są dziewczyny, które połączyła no ciężka choroba, czyli rak akurat piersi. Ale właśnie nie chcemy smęcić, bo chcemy taki dać pozytywny przekaz, bo mimo że jest dużo złego związanego z tą chorobą, są też dobre rzeczy.
I na o przykład tym poznałyśmy się przez tą chorobę.
Ja właśnie tutaj zobaczyłem panie uśmiechnięte, jak się zobaczyliśmy pierwszy raz. Tutaj w studio też panie siedzą uśmiechnięte, no bo nie ma chyba co psuć sobie życia brakiem humoru. Tak może dziwnie to brzmi, ale chyba taka dewiza panią przysługuje.
Ja myślę, że nawet w tych ciężkich chwilach to te poczucie humoru, jeśli ktoś ma, to czasami pomaga, ale no też trzeba powiedzieć, że diagnoza to raczej humor, to jest raczej chyba ostatnia rzecz, o której się wtedy myśli, no bo jest to bardzo ciężki moment i trudny. Ale potem, jak się poznaje osoby w takiej samej sytuacji, w podobnej, zaczyna się leczenie, to nawet to leczenie, które jest bardzo trudnym leczeniem, najczęściej ten najgorszy etap to radioterapia, to my nawet czekając na te nawet u lekarza, na chemioterapię, spotykamy osoby na tej swojej drodze, które czekają w tej samej kolejce po to leczenie, które jest ciężkie, ale to jest nasze, że tak naprawdę daje nam życie. No i powiem szczerze, że bywa wesoło na tych korytarzach. Nawet w tak ciężkim miejscu, jakim jest oddział onkologiczny.
Poznajemy się na korytarzu i te przyjaźnie zostają na bardzo długo. I z tych przyjaźni zrodziło się właśnie to stowarzyszenie.
No właśnie, które działa od kilku lat.
Tak, jesteśmy stosunkowo młodym stowarzyszeniem, bo tak teraz na jesieni będzie 3 lata, jak działamy, ale dosyć naprawdę myślę, że tu w Poznaniu działamy prężnie. No zrodziło się z takiej potrzeby, że mówiłyśmy o tym, że rozmawiałyśmy z lekarzami, że brakowało nam, jak się leczyłyśmy, bo większość z nas to są dziewczyny, które zachorowały po 30 roku życia, po 40 roku życia. To taki wiek na raka piersi, kiedyś myślało się, że to są kobiety, chorują na tą chorobę, które są po 60, czy nawet jeszcze starsze panie. Tak nam, przynajmniej tak mi się kojarzyło. I brakowało nam takiej organizacji dla tych troszeczkę młodszych chorych. Może niekoniecznie wiekiem, bo niektóre mamy też dziewczyny, z tym czas mówimy, które zachorowały po 60, ale młodsze też duchem. Natomiast nam brakowało takiego wsparcia i też nie tylko nam, ale też lekarze, onkolodzy, z którymi rozmawiałyśmy, mówiły, że jest taka potrzeba, że warto by było założyć coś nie tylko, bo poznałyśmy się na grupach na Facebooku ogólnopolskich, czyli taki sposób niesformalizowany i tam się szukamy, a ty jesteś z Poznania, a gdzie się leczysz, albo rozmawiamy na korytarzach. Brakowało czegoś takiego, żeby właśnie łączył te młodsze chore, które mają taką inną sytuację, które na przykład chorują, jak są w ciąży, które chciały dopiero mieć właśnie dziecko, a zamiast dziecka niestety muszą leczyć raka, albo które urodziły dzieci, mają dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym, dowiadują się, że mają raka, albo są w szczycie swojej kariery zawodowej po 30, koło 40, gdzie wszystko się układa super, już mają tą karierę taką w najlepszym momencie i nagle się okazuje, że niestety jest ta choroba. I od tego wsparcia potrzebowałyśmy.
To znaczy w momencie, kiedy kobieta dowiaduje się, że zachorowała na tą chorobę, no nie nazywam ją dzisiaj straszną, po prostu chorobę przewlekłą, okazuje się, że no, trafiamy do lekarza i właściwie nic nie wiemy. My nie wiemy nic o tej chorobie. Wiadomo, że lekarze nie mają dla nas naprawdę jakiegoś ogromu czasu, który pozwoliłby im wytłumaczyć nam, na co chorujemy, co to jest za rak, jak będziemy się leczyć, jak będzie to leczenie wyglądało, jak długo będzie to leczenie trwało. No i potrzebujemy wtedy takiej informacji. I najlepiej wtedy porozmawiać z kimś. Porozmawiać z kimś, kto przeszedł tą chorobę, kto jest dzisiaj zdrowy, kto wygląda jak sąsiadka, która jest zdrowa, jak kogoś, kogo mijamy na ulicy, kto jest po prostu zdrowy. I wtedy dowiadujemy się, że to nie będzie coś strasznego, że po prostu jesteśmy też w stanie przejść tą chorobę i że damy sobie radę.
Czyli najlepszym źródłem informacji jest ktoś, kto jest na końcu drogi, która czeka mnie jeszcze. Tak można powiedzieć, że już przeszedł to, co ja mam do przejścia.
Dobrze powiedziane, myślę. Bo teraz tak, zawsze najlepszym źródłem informacji to będzie lekarz, jeśli chodzi o takie sprawy medyczne.
Tak.
Ale jeżeli któraś to przeszła dopiero co, ja zaczynam na przykład chemioterapię i spotykam dziewczynę, która już ją skończyła, pół roku temu, rok temu, to ona mi powie, słuchaj, masz takie i takie objawy, ja na to stosowałam to i to. Kiedy włosy zaczynają odrastać? No mi odrastały wtedy i wtedy. Ktoś tam inny się odezwał,
co
a mi trochę inaczej.
Co robić z paznokciami?
Tak.
Na przykład, bo wypadają, albo są brzydkie, nieładne, albo nie mamy brwi.
Jak jesteśmy na wolontariacie, bo to jest taka główna nasza, bardzo ważna rzecz, którą my robimy. Jesteśmy w szpitalach właśnie na chirurgii onkologicznej piersi, w poznańskich szpitalach, w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w szpitalu klinicznym na ulicy Szamarzewskiego. To te dziewczyny, które są w czasie chemii, czyli nie mają tych włosów, nie wygląda się wtedy najlepiej. No, to jest taki moment, gdzie no, człowiek nie myśli też za bardzo o tym wyglądzie, to chce przeżyć, chce to przejść i widzi taką osobę, na przykład, nie wiem, ja rozmawiam, nawet dzisiaj byłam na wolontariacie i widzi, a ty też miałaś chemię, masz włosy, bo to się w tym momencie, jak się to bierze, to człowiek tak, no niby wie, że te włosy odrosną, niby wie, że rzęsy odrosną, że brwi odrosną, ale się tak do końca w to nie wierzy. I jak się spotka taką osobę, która powie, tak, też tutaj miałam operację, tak, też tu miałam chemioterapię, tak, też tak wyglądałam jak ty teraz, ale zobacz, wróciłam do tego, co było przed leczeniem. To jest ogromna nadzieja. Mi się wydaje, że nie ma większego wsparcia niż zobaczenie kogoś, kto też to przeszedł i pokonał tą chorobę.
Mhm. A lepiej takie rzeczy usłyszeć właśnie od kogoś, kto to przeszedł, niż od lekarza, który też to samo powie. Na przykład powie, niech mi pani wierzy, po przejściu takim i takim, takich i takich badań będzie najpierw tak, a potem tak.
Ale właśnie nam lekarze mówili, nasze pani onkolog, która jak zgodziła się zwyczajnie, że dlatego powinnyśmy zacząć działać, że nam pacjentki inne bardziej uwierzą, bo też byłyśmy tymi pacjentkami niż lekarzom, którzy jednak są zdrowi, którzy jednak, wiadomo, są takie pacjentki, które mają świetne zaufanie, ale są takie pacjentki, które tak, bo tak lekarz mówi, chce mnie pocieszyć i w ogóle to pewnie będzie inaczej. I naprawdę nawet właśnie pani doktor nam mówiły, rozmawiałyśmy, że od nas usłyszą, na przykład jak ktoś powie z nas, że słuchaj, musisz wziąć tą chemioterapię, nie możesz zaprzestać leczenia, nie musisz się poddać operacji, bo nie znamy żadnej osoby, która bez operacji raka piersi się wyleczyła. Tutaj nie ma żadnych cudownych diet, suplementów i takich innych rzeczy. Lekarzowi mogą nie uwierzyć, bo mogą myśleć, a to spisek, tam Big Pharma. Takie spotkałyśmy naprawdę rozmowy. To jest bardzo ciężkie, bo niektóre dziewczyny przez takie podejście, no nie ma ich wśród nas, jeśli nie poddały się leczeniu. I dlatego myślę, że te pacjentki, które to przeszły, tak samo pod kątem takim psychicznym, bo tylko ta czuje tak naprawdę ten strach. My to wiemy, jaki ta pacjentka czuje strach. Lekarz nawet najbardziej empatyczny, który jest zdrowy, no nie był w tej sytuacji i nie czuje tego tak.
A czy panie mogą opowiedzieć, w jakiej sytuacji, w jakim momencie swojego życia dowiedziały się o swoich chorobach?
Ja dowiedziałam się w najbardziej nieoczekiwanym momencie, jak myślę, że każda z nas. Po prostu byłam aktywna, pracująca. Dzieci już nie miałam takich małych jak niektóre koleżanki, bo moje dzieci już jedno było na studiach, a drugie akurat miało pisać maturę. Właściwie najpierw sama wyczułam sobie jakąś zmianę w piersi i trafiłam najpierw do mojego ginekologa, do którego chodziłam 20 lat. i tam dowiedziałam się, że to nie jest nic poważnego. Dzisiaj wiem, że tego typu badań nie robi się u ginekologa, tylko trzeba iść do prawdziwego radiologa, który zajmuje się typowo badaniem piersi. Czułam się troszeczkę marnie, kiepsko i zaczęłam jakby dalszą diagnostykę i się okazało, że najpierw u mnie się okazało, że mam zmianę na wątrobie i dopiero potem dalsza diagnostyka spowodowała, że się okazało, że ta zmiana to jest przerzut z raka piersi. No i rozpoczęłam swoje leczenie. Byłam na zwolnieniu lekarskim, także przerwałam pracę. Musiałam przeorganizować swoje życie codzienne, dom, wszystko. Leczenie zajęło mi rok. Najpierw chemioterapia, potem operacja piersi. No a potem, ponieważ miałam dużą zmianę na wątrobie, również zoperowaną miałam wątrobę. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem zdrowa, wyleczona.
Ile lat po tych operacjach?
Jestem 8 lat po diagnozie i 7 lat po leczeniu. Mhm.
I czuje się pani dobrze?
Czuję się super.
Pięknie.
Jestem też wolontariuszem i chodzę po szpitalach i opowiadam kobietom, staram się może nie opowiadać często mojej historii, ale te panie też często pytają, jak wyglądała przebieg mojego leczenia, jak wyglądała moja choroba. Więc też mówię o tym, że no jestem przypadkiem, który dzisiaj chodzi, żyje i czuję się bardzo dobrze, mimo że miałam raka piersi z przerzutem do wątroby.
I rozumiem, że pani stosowała się do wszelkich zaleceń lekarzy.
Stosowałam się do wszystkich zaleceń lekarzy. Przeszłam chemioterapię, operację. Nie miałam tylko radioterapii, dlatego że zdecydowałam się od razu na całkowitą, prostą mastektomię z uwagi na to, że czekała mnie jeszcze operacja wątroby. Mhm. I żeby nie przedłużać czasu i czekając na kolejną operację, zdecydowałam się od razu na tą mastektomię. Dlatego nie miałam radioterapii.
Miała pani jakieś momenty zwątpienia w czasie tej walki z chorobą?
To znaczy, moim najgorszym momentem był moment, kiedy dowiedziałam się, że moja choroba to jest rak piersi z przerzutem do wątroby. Pamiętam ten dzień. Byłam wówczas w szpitalu, ponieważ teoretycznie miałam mieć najpierw zoperowaną wątrobę, ponieważ myślałam, że to jest pierwotny guz wątroby i już lekarze podjęli decyzję o operacji wątroby. Ale diagnostyka, którą zrobiłam wcześniej, pokazała, że to nie jest jednak pierwotny guz wątroby, tylko pierwotny guz piersi z przerzutem do wątroby. I ten dzień chyba jest dniem, który pamiętam do dzisiaj. To znaczy, lekarz z mężem przyszli i powiedzieli mi, że nie będę miała operacji, dlatego że mam również raka piersi. I najpierw musimy zająć się wyleczeniem raka piersi, a potem będziemy myśleli o dalszym leczeniu wątroby. Wtedy myślałam, że zostało mi już niewiele życia, ponieważ no, już wiedziałam trochę, co to znaczy choroba z przerzutem odległym, ale jakby moja sytuacja i mój przypadek pokazuje, że trzeba trwać, wierzyć i nie poddawać się.
I warto walczyć.
Warto walczyć. Cały czas to mówię.
Pani Anno?
No ja tak pracowałam. Byłam na jakimś urlopie, na feriach. Dzieci miałam, mam młodsze, miały 6 i 10 lat.
To
ja byłam
dzieci.
Po 40, tak. Ja dosyć późno, że tak powiem. Zawsze nam się wydaje, że na te dzieci to można tak czekać, że to zdrowie będzie, że się trzeba się przejmować koło 70. No do głowy mi nie przyszło, że po 40 byłam właśnie na... Miałam więcej czasu dla siebie, bo niestety miałam taką pracę, która bardzo dużo zajmowała mi czasu. Dwójka dzieci, które chorowały, po prostu cały czas pogoń. I więcej czasu miałam dla siebie na takich urlopach. I byliśmy właśnie na feriach zimowych, miałam tam więcej czasu. No i coś pod tym prysznicem, bo to tak najczęściej bywa, coś mi tam nie pasowało. Coś mi się różniły te piersi. No i tam zaczęłam to pogłębiać, to było za granicą. No i stwierdziłam, że jednak w tej jednej piersi trochę to inaczej coś mi tutaj pod palcami czuć niż w tej drugiej. I pamiętam, że dzwoniłam już nawet z tej zagranicy, umawiałam badanie USG, bo było to... Tak, ja się czułam świetnie, tak? No nie miałam żadnych objawów, że tak powiem, leczenia. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o raka piersi, to właśnie kiedy on jest wykrywany, kiedy jest choroba do zupełnego wyleczenia, czyli tylko w piersi, w węzłach chłonnych, to właśnie najczęściej my się czujemy świetnie. Mamy niskie w ogóle markery piersiowe, te, które niby wskazują. Tutaj w ogóle no nic nie wskazuje, że jesteśmy chore. No ale jednak badanie no potwierdziło to, czego się bałam, że jednak jest to rak piersi. Ja miałam podejrzenie przerzutu do wątroby też na początku, jak Dorota. Miałam tomograf, rezonans. U mnie okazało się, że mam, to jest zmiana taka łagodna, więc jakby to jakby mi dodało skrzydeł. I wtedy już nawet jak tam coś wyszło, trochę gorzej po operacji z tym wynikiem niż miało być, bo miałam takie badania na granicy, czy będę musiała mieć chemioterapię, czy nie, też się w ogóle nie zastanawiałam, bo to były, jeśli po operacji okazało się, że choroba jest, tutaj miałam zajęty jeden węzeł chłonny pod pachą już, ale to jest wciąż do wyleczenia, ale to powodowało, że muszę mieć tą chemioterapię, chociaż początkowo była szansa, że jej uniknę, że moje leczenie będzie takie, bo dużo kobiet unika, jeśli chodzi o raka piersi. Mają taki typ raka albo tak wczesne, że mają tylko operacje, potem mają radioterapię, hormony, a przy tych bardziej zaawansowanych lub bardziej agresywnych jest ta chemia, ale i pani doktor powiedziała, że po tej operacji musi być ta chemia, to w ogóle się nie zastanawiałam. Patrzyłam na te swoje dzieci, wzięłam zwolnienie lekarskie. Też miałam taki moment zatrzymania, bo choroba też tak nam pokazuje, co jest w życiu ważne. I powiem szczerze, że dużo z nas jest kochają swoją pracę, jesteśmy tak pracoholikami, nam się wydaje, że bez nas w tej pracy to sobie w ogóle nie poradzą, że to jest takie istotne. I te dzieci czasami zostają z tymi nianiami, gdzieś tam ta mama wieczorem przychodzi, u mnie tak było, a potem nagle jak taka diagnoza jest, to się okazuje, że w pracy sobie poradzą świetnie, ale rodzina sobie nie poradzi, jak cię zabraknie. Tu jest wtedy. Więc zaczęłam operację, potem miałam chemioterapię, potem radioterapię i potem antyhormonoterapię. No mnie dzieci motywowały. Ja miałam te dzieci takie, które tam do końca nie wiedziały od razu.
Przypomnę, 6 lat i 10.
Tak, nie wiedziały tego tak od razu. Córka starsza gdzieś tam miała podejrzenia, ale ja starałam się unikać słowa rak. Mówiłam, że mam zmianę w piersi. Nawet nie wiedziały tak do końca. Pamiętam, jak brałam tą chemię, byłam taka zmęczona, ci tam się kłócili, bili, dlaczego nie pojedziemy w tym roku na wakacje, gdzieś tam w ciepłe kraje, takie mieli problemy, a tu matka siedzi i tam się zastanawia, czy w następnym roku jeszcze tu będzie.
Siedzi i nic nie mówi.
Nic nie mówi, no tam gdzieś płacze po kątach, no nie ukrywajmy, no się płacze, no to się płacze, na początku się mocno płacze. No i cóż, miałam takie marzenie w czasie tego leczenia, żeby gdzieś tam pojechać, pamiętam, mogę powiedzieć, był taki program wtedy, bo to ja się leczyłam w 2018 roku. Pamiętam, był taki master chef chyba w Singapurze się odbywał. I ja tak strasznie marzyłam, żeby do tego Singapuru polecieć. I tak na koniec tego leczenia nawet te bilety nam się udało kupić. Ja poleciałam do tego Singapuru półtora miesiąca po zakończeniu radioterapii. Miałam takie włosy króciutkie, takie naprawdę, troszeczkę mi już odrosły, ale bardzo krótkie i taka byłam zadowolona, tam co prawda siwe były, mimo że 44 lata siwe były.
One zawsze siwe odrastają po chemii.
Farbowałam sobie tak na brąz i tak wsiadłam do tego samolotu z tą moimi dziećmi, z całą rodziną oczywiście, nie, że tam gdzieś sama poleciałam. Siedziałam w tej czapce i tak zdjęłam tą czapkę i siedziała taka dziewczynka przede mną. Ja taka dumna z tych włosów, ona, mamo, a ta pani jest łysa. I to pamiętam, słuchajcie. I najlepsze było to, że mnie to kompletnie mnie to w żaden sposób negatywnie nie odjęło. Ja się zaczęłam po prostu z tego śmiać. I mówię tak, no nie, to nie mówiłam, no nie, no przecież mam już włosy krótkie, ale zawsze. I to były takie moje najbardziej wymarzone wakacje. A potem wracałam, jeszcze miałam badanie PET tak naprawdę po tym wyjeździe, takie bardzo trudne, które miało pokazać, czy faktycznie jest wszędzie czysto, więc wracałam zestresowana, ale to był mój wymarzony wyjazd i z tymi dziećmi moimi, bo pamiętam, jak się dowiedziałam o diagnozie, to mi się tak wydawało, że już nigdzie nie pojadę.
I tu właśnie chcę zapytać, czy ta podróż do Singapuru, to ona była planowana, przepraszam za to pytanie, jako pożegnalna, czy jako taka na odrodzenie? Na rozpoczęcie nowego etapu.
Pożegnalna? Nie. To raczej do końca miało, bo to tak nie było. To było planowane w głowie, to tak późno te bilety były kupione. To tak było raczej w ostatniej chwili, ale nie. No, ja miałam nadzieję, że jednak to mi miało pokazać, że to życie się nie skończyło. Że znowu będę, bo ja dosyć bardzo lubię podróżować, jak moje hobby, że znowu jeszcze gdzieś pojadę, że to życie się nie skończyło. Bo jak się dowiedziałam o diagnozie, to mi się wydawało, że już jest... Że już nic mnie nie czeka, że nie dożyję do następnego roku.
To jest tylko taki moment, bo potem wchodzimy w taki rytm leczenia. Jak, mhm. jak się najpierw dowiadujemy, że jesteśmy chore, to jest taki moment załamania, ale potem wchodzimy w ten rytm. Każda przechodzi to inaczej, no bo w zależności od tego, czy jest tam najpierw operacja, czy chemia. No w moim przypadku była najpierw chemia, więc weszłam w rytm chemii. Czyli przeszłam 8 cykli chemii co 3 tygodnie, no to zajęło prawie pół roku. I potem był kolejny etap, czyli trzeba było przejść znowu serię badań i zobaczyć, czy już się kwalifikuję do operacji, czy jeszcze dalej będę się leczyła. I wchodzimy w taki rytm, i wchodzimy w rytm leczenia i jak zakończymy to leczenie, to się zastanawiamy potem, co my dalej będziemy robiły. Bo przecież skończył się już nam ten etap się skończył, ten rytm
dużo
tego
dziewczyn
leczenia.
Ma taki kryzys wtedy właśnie, jak skończy leczenie. A ja właśnie sobie poleciałam do tego Singapuru i ja właśnie to na odrodzenie było. Że jednak udało mi się przejść to leczenie, to była taka nagroda dla mnie. Trochę i że jakby taka nadzieja, że będzie tak, jak było wcześniej po prostu, że się uda.
A czy przed wyczuciem zmian we własnych piersiach panie wcześniej były na jakichś badaniach mammograficznych, czy nie?
No ja powiem o sobie. Ja jak skończyłam równo 40 lat, to zrobiłam pierwszą mammografię, bo to jest taki wiek, nie mówimy tu o refundacji, tak? Chodzi nam o to, że od kiedy coś w tej mammografii widać, bo mammografia nie jest badaniem dla młodych kobiet. U młodych tak zwanych kobiet mają młode piersi i tam wszystko widać w badaniu ultrasonograficznym. Kiedy te piersi się zmieniają z tych młodszych, trochę te starsze, czyli się robią z tych gruczołowych, takie bardziej tłuszczowe, to wtedy mammografia zaczyna nam coś pokazywać. I mówi się właśnie, że koło 40 warto już tą mammografię zrobić. Ja zrobiłam pierwszą mammografię, jak miałam 40 lat. Akurat ciężko zachorowała moja mama i właśnie bardzo szybko, że tak powiem, zmarła na inny rodzaj nowotworu. Wszystko było fajnie, ale potem powinnam zrobić kolejną za 2 lata. Ale to jest tak, to trzeba być tak, konkretny dzień cyklu, trzeba się umówić. Ja chodziłam też do ginekologa na USG, co pół roku latałam, bo tam miałam jakieś inne problemy. Więc mi się wydawało, że jestem super w ogóle, no kto robi USG piersi co pół roku? No chyba nikt, tak? Natomiast no później się okazało, że tak, no gdzie indziej powinnam była robić to badanie, tak jak mówiła Dorota, że u radiologa. Ale i mówił mi, tak, niech pani idzie na tą mammografię, no ale tam tu nic nie ma, ale tak sobie sprawdzić. I ja pamiętam, że nie poszłam na tą mammografię za 2 lata, tylko prawda jest taka, że w tamtych czasach, w tamtym czasie mammografia refundowana była od 50. Więc nie można powiedzieć, że ja robiłam co pół roku USG, prawda? No i potem, jak przyszły te kolejny rok, to już wyczułam sobie tą zmianę. I faktycznie, gdybym może poszła po tych 2 latach czy po roku, to bym troszeczkę wcześniej wykryła, chociaż no i tak u mnie ten etap nie był mocno zaawansowany. Mhm. Natomiast robiłam USG, tylko potem się okazało, jak poszłam do szpitala i zobaczyłam tam sprzęt, jak wygląda to badanie, jak wygląda opis, to tamto badanie to mogłam równie dobrze nie robić, bo poszłam do tego pana doktora, ginekologa, to mi powiedział, że on się na piersiach nie znał. Bo ja coś wyczuwałam wcześniej już w tej piersi, ale byłam na USG, mówię, nic nie powiem. Także bardzo ważne jest miejsce. I to nie jestem jedynym takim przypadkiem. Bardzo, tak jak Dorota mówiła, bardzo ważne jest miejsce, gdzie robimy te badania. No lekarz, tak, który ma wiedzę i widzi, istotne. I sprzęt.
Ja robiłam też co roku USG u ginekologa. Właśnie taki sam przypadek jestem, jak wiele z nas, wiele kobiet chodzi do ginekologa i po prostu ślepo ufamy w to, że zrobienie tego USG u tego lekarza jest, nas powinno uspokoić.
Znamy teraz takie młode pani doktor ginekolog, które wprost mówią, że one nie badają piersi, bo one się na tym tak super nie znają. One owszem, zbadają USG tutaj.
I to jest uczciwe, tak?
Tak, to jest tak. Ja uważam, że tak. Chociaż ja wiem, tak że uważam. Jest napisane, pamiętam chyba w przepisach, że każdy ginekolog powinien zbadać palpacyjnie piersi na wizycie, jak się idzie. O USG nie ma słowa, ale o wiele lepsze jest to, bo gdyby mi na przykład powiedział ginekolog, ja się nie znam na USG piersi, mam zły sprzęt, proszę iść do radiologa, to ja bym do niego poszła. A tak, jak mnie ktoś bada, twierdzi, że się na tym zna, a potem się nagle okazuje, że powinien po badaniu być taki wypis, zdjęcia, opis, to powinno wszystko wyglądać zupełnie inaczej. No ale skąd my mamy to wiedzieć?
Przede wszystkim na tym badaniu musi się pojawić taki czynnik jak BI-RADS. Taka skala. Jeżeli to się nie pojawia, to znaczy, że nie trafiliśmy do odpowiedniego lekarza.
I my o tym mówimy właśnie zdrowym na naszych prelekcjach, jak robimy prelekcje o profilaktyce raka piersi, bo tym też się zajmujemy, nie tylko pomocą chorym.
I zaraz o tym opowiemy, czym zajmuje się stowarzyszenie, jak działa, gdzie w Poznaniu można panie spotkać. Ja tylko tę część naszej rozmowy zakończę liczbami, które można w internecie znaleźć. Nie wiem, czy są aktualne, bo tu przy nich jest data 2020. W Polsce raka piersi diagnozuje się u 19 tysięcy kobiet każdego roku, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a 15 każdego dnia umiera. Czy te dane są aktualne?
Bo to jest 2020 rok, czyli to jest czas pandemii. I nie ukrywajmy, wtedy trochę mniej osób się zgłaszało do lekarza. Dużo kobiet, nawet jak coś wyczuwało, to czekało, bo ich nie musiało iść. Wiadomo, że było ciężko. Ja tam kojarzę, że 2020 chyba trzeci to jest 22 tysiące. Czyli no jest wzrost. W każdym roku jest wzrost. Mhm. Ale na przykład wiem, że też 105 panów na przykład.
Bo to u panów nie też mówię. Jest, ale też jest u
bardzo
panów
rzadko.
Występuje.
Mhm.
Na raka piersi mogą chorować również panowie. Ja wchodząc na wolontariat spotkałam w ciągu ostatniego roku 3 panów chorych na raka piersi.
Mhm. To jeszcze tylko zapytam o te realia, jakie mamy u nas, bo mammografia profilaktyczna na NFZ jest obecnie od 45 roku
Tak, od listopada
życia.
Tamtego roku.
Tak,
nasz tutaj NFZ nam tutaj poprawił sytuację.
I do 74,
tak,
bo też było
tak,
niżej.
Bo było nie? 69, było 50-69.
Dobre są te zmiany?
Dobre, chociaż my jako Stowarzyszenie dla Młodszych to były takie zmiany, takie wypośrodkowanie. Danie 5 lat młodszym
i
danie 5 lat starszym. Prawda jest według mnie taka, że nie powinno być górnej granicy wieku, bo mammografia u kobiet w starszym wieku jest bardzo dobrym badaniem, dlatego ja nie wiem, dlaczego 74 mogą jeszcze mieć, a 75 już nie. I powinno też być tak, o tym zawsze rozmawiamy, te organizacje, które o raku piersi się zajmują, rakiem piersi, od 40. Od 40, tak jak mówiłam o tym. I to by było
tak,
takie
kiedy
optymalne.
Mammografia już jest wtedy czuła i jest w stanie coś pokazać u takiej młodej kobiety.
No nie, no bo ja bym też się nie załapała w lat 43, tak? Jak wyczułam jeszcze wciąż na tą profilaktyczną mammografię.
A jest prawdą, że faktycznie ten dolny wiek kobiet zapadających na chorobę obniża się?
Tak, mamy koleżankę jedną z Poznania, która zachorowała w wieku 24 lat. Mamy na grupach, ja znam dziewczyny 21-22, to są rzadkie sytuacje, tak młody wiek i często one są związane z mutacją BRCA, która występuje, mutacją genetyczną. Natomiast koleżanek, które zachorowały w wieku 30-32 lat, znamy bardzo dużo. I to jest naprawdę nie czas.
No, statystyki mówią, że największa zachorowalność jest po 50 roku życia, no, ale w naszym stowarzyszeniu my w większości to byłyśmy kobiety 40+, które zachorowały.
40+, 30+, takie 35. No to są młode kobiety, tak?
Tak?
Które często jeszcze nawet dzieci nie mają, albo mają właśnie te dzieci małe, bo wiadomo, te posiadanie dzieci troszeczkę nam się przesunęło w czasie, bo każdy tutaj chce trochę pożyć, pouczyć się, a dopiero na te dzieci się później decyduje, a potem się okazuje, że czasem się nie zdąży zdecydować.
Przypomnę, że gośćmi tego wieczoru są Anna Piłat-Bredow i Dorota Kruszona ze stowarzyszenia Rakujemy jak chcemy. A jak panie rakują, dowiemy się po piosence. Oddamy głos Like Lee. Zachodzie. A w tych rozmowach gośćmi są Anna Piłat-Bredow i Dorota Kruszona ze stowarzyszenia Rakujemy jak chcemy. Opowiedziały panie swoje historie, przejmujące historie, zakończone szczęśliwie, dobrze, bo panie w porę poszły do lekarzy i poddały się tej całej terapii, która zakończyła się właśnie tym, że panie dzisiaj z nami rozmawiają uśmiechnięte i dzielą się swoim doświadczeniem. Ale robią też panie to na co dzień w stowarzyszeniu. Jak tutaj możemy na stronie stowarzyszenia przeczytać, jest to organizacja, tak sama siebie opisuje, działająca w Poznaniu, oddana idei pomocy chorym na raka piersi. Pracujemy z pełnym oddaniem, aby droga chorych na raka dziewczyn i wszystkich potrzebujących dookoła była łatwiejsza. I to pomaganie wygląda różnie, bo na różne sposoby panie pomagają. Między innymi prowadzą panie grupę wsparcia na Facebooku. I tam, jak rozumiem, mają wstęp tylko kobiety walczące z chorobą. Ja tak nieopatrznie tam zgłosiłem swój akces dzisiaj do tej grupy, bo mi się pomyliło. Bo myślałem, że to dobra, już nie
ale
będę
to nie
się
pan
tłumaczył.
Nie pan pierwszy, panie Rafale, bo jest
bo
strona i jest grupa.
Ja wiem, a ja chciałem zobaczyć, co wy tam robicie i myślałem, że wystarczy coś kliknąć. Że...
Stronę można polubić, jest dla wszystkich, publiczna, natomiast grupa jest tylko dla chorych kobiet lub też czasami dla kobiet bliskich chorym kobietom, bo są na przykład córki, które...
Ale tylko do kobiet, tak?
Tak, dlaczego? Bo mówiłyśmy o tym, że mężczyźni też chorują. To jest co prawda 1%. Jak mamy 21 tysięcy kobiet rocznie i 100 panów, to jakby no nie ma tutaj co, że tak powiem, porównywać. Natomiast my się tam dzielimy naprawdę takimi różnymi i historiami bardziej intymnymi i byłby problem, gdyby tam byli panowie, bo nie dość, że rozmawiamy o różnych takich kłopotach związanych z leczeniem, też o jakichś naszych życiu intymnym, tak, bo to leczenie też w jakiś sposób wpływa na relacje z mężem czy z partnerem. Czasem sobie nawet jak coś tam
zdjęcia
się dzieje,
pokazujemy.
Zdjęcia na przykład piersi, tak, że na przykład coś tam się dzieje, jakieś zaczerwienienie czy coś, no i sobie tam piszemy, czy to jest tak okej, czy lepiej trzeba się zgłosić do onkologa. Więc dlatego tam są tylko kobiety.
Czyli ja rozumiem, że na tej grupie pomocowej to już tam nie mają panie wobec siebie żadnych tajemnic, tam naprawdę jest szczera pomoc,
tak,
taka już...
Tak. Tam nie ma lekarzy, tam nie ma nikogo.
Tam są tylko dziewczyny, chore, które chorują teraz aktualnie.
To proszę moje zgłoszenie odrzucić. Tak?
To muszę tak zrobić też. Zrobimy. Tak. Bardzo pani... mi przykro, ale nie ma innego, nie ma innej opcji niestety.
Bo to pani weryfikuje, tak?
Tak, tak. No ja z koleżankami tu mam nasze adminki, które weryfikują. Ale to się tak zdarza dosyć często, że jest grupa, strona, natomiast strona jest publiczna. Na stronie jest też messenger facebookowy, więc jak ktoś, nawet pan na przykład, chce się o coś zapytać, który choruje, to tu nie ma żadnego problemu. Mamy telefon, na naszych ulotkach na stronie są numery telefonu i my chętnie pomożemy też panom chorującym. Nie, jedynie czego nie zrobimy, to nie wpuścimy na grupę. Natomiast rozmowa przez telefon, przez messenger, czy spotkanie, To nie ma żadnego problemu.
Nie na darmo nazywa się to Stowarzyszenie dla Dziewczyn.
No tak, no tak. Chcę teraz powiedzieć właśnie o tym działaniu stowarzyszenia, o zaangażowaniu pań w krzewienie idei pomocy chorym na raka piersi. No i robicie to na różne sposoby, bo są spotkania w zakładach, chciałem powiedzieć, pracy, no tak, w firmach, na przykład w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w kwietniu były, panie, spotkania adresowane do kobiet oczywiście pracujących w sądzie.
To są spotkania o profilaktyce.
I czy jest zainteresowanie? Słuchają tego
bardzo.
I chcą słuchać?
Ogromne. Tak, bardzo duże i powiem szczerze, że my jesteśmy się tak cieszymy wtedy, kiedy jest taki na przykład świadomy pracodawca, tak? Bo firmy prywatne również, czy urzędy. Ktoś nas się zgłasza, że na przykład miałyśmy takie bardzo też fajne poznanie tutaj w Suchym Lesie w firmie, że w marcu na Dzień Kobiet właśnie tutaj dyrekcja postanowiła nie kupować tego przysłowiowego kwiatka, tylko zorganizować spotkanie z nami.
No piękna idea.
No bo zależy na tym zdrowiu pracowników, prawda? Żeby panie się badały, żeby i faktycznie tak jest, po tych spotkaniach naprawdę idą się badać. Są też takie jakby złe informacje, bo wiemy, że po niektórych spotkaniach niestety wykryto chorobę, ale wykryto ją szybko.
Wcześnie.
Być może gdyby nie było tego spotkania i takiej dodatkowej motywacji, bo jak przychodzą, my tutaj z Dorotą przychodzimy, gdzie przychodzą dziewczyny też z nami, nasze członkinie, które mają 30 parę lat i mówią do tych dziewczyn w tym podobnym wieku, czy po 40, no to one wtedy wiedzą, to tak, taka dziewczyna już chorowała, to jednak ja też muszę się zbadać. To nie jest tak, że dopiero jak będę miała te 60 parę lat na emeryturze, to może mnie coś spotkać. Nie. I one się idą badać, no i niestety czasem to się kończy, że tak powiem, wykryciem, ale to jest też sukces, jeśli to się kończy wykryciem wczesnym. I w urzędach tak samo, tak jak tutaj pan przytoczył spotkanie w sądzie, robiłyśmy na jesieni też prelekcje dla poznańskich policjantek, już drugi raz w urzędzie w miastach, w szkołach ponadpodstawowych. Właśnie nam bardzo zależy też te szkoły, te trzecie, czwarte klasy, dziewczynki już mają po 18 lat, to są już dorosłe dziewczyny i tam bardzo dużo mówimy o tym samobadaniu, bo to jest takie ważne, żeby był mieć taki nawyk od najmłodszych lat, żeby raz w miesiącu sobie samemu te piersi zbadać, bo jak się te piersi swoje zna, jeśli je bada, to się szybko zauważy jakąś zmianę, jeśli się ich w ogóle nie bada. I my o tym mówimy. Tu nie będziemy oszukiwać, że my tak się badałyśmy regularnie raz w miesiącu, jak teraz tego uczymy. Tak nie było. Ale ważne by było, żeby tak właśnie dziewczyny robiły. Także to jest taka nasza działalność dla zdrowych osób.
Namawiamy do tego, żeby jednak tą profilaktykę i to samobadanie stosować, bo jest to ważne. Mimo, że same tego nie robiłyśmy, ale wiemy już
dzisiaj...
No bo
nie było takiego stowarzyszenia, żeby nam ktoś powiedział.
No tak.
No właśnie.
Można też, panie, spotkać co pewien czas w centrach handlowych, gdzie się pojawiacie z biustowniczkami.
Tak, to było, powiem, świetne. Fajne to było świetne wydarzenie. I tutaj, my byłyśmy jakby tutaj dodatkową siłą, że tak powiem, w Poznaniu, ale to było chyba pierwsze wydarzenie dla tak młodych kobiet, gdzie nagle dla dziewczyn 18-35, to są naprawdę młode dziewczyny, było USG bezpłatne.
Tak.
Bo dużo się mówi o mamografii, są mamobusy, ale to są wszystko dla pań właśnie refundowane 45. Natomiast tam, w tych różnych miastach w Polsce, biustowniczki przyjeżdżały, zrobiły w naszym największym centrum handlowym to wydarzenie. No i tutaj my rozmawiałyśmy z nimi, pomagałyśmy im uczyć samobadania. I po tym USG przychodziły dziewczyny do naszego stoiska, gdzie my uczyłyśmy właśnie tego samobadania razem z biustowniczkami. Ja pamiętam chyba z tych danych, że w Poznaniu chyba przebadały 352 dni dziewczyn i było 40 aż zmian. To jest bardzo dużo, bo to jest tak młoda grupa wiekowa. Tak, do dalszej diagnostyki, a 8 było takich bardzo, bardzo pilnych, tak z tego co wiemy, niestety duże jest prawdopodobieństwo, że to jest choroba już złośliwa, a mówimy o dziewczynach 18-35. To naprawdę są młode kobiety.
Mhm. Tak. Tylko tak uzupełnię, dodam, że mówimy o organizacji charytatywnej Biustowniczki. I teraz ta formuła, w jakiej panie działają, ona jest tak różnorodna, bo i na imprezach sportowych się panie pojawiają, na biegu, na przykład bieg z misiem.
Tak, byłyśmy też. Miałyśmy stoisko o samobadaniu, bo my właśnie albo same się zgłaszamy, albo do nas, bo już nas znają organizacje. Jak na przykład jest jakiś właśnie bieg, teraz mamy zaproszenie nawet na wrzesień, na targach będą jakieś spotkania dla judo i też do nas się odezwali, czy nie chcemy zrobić tam miejsca z profilaktyką. My się oczywiście zgodziłyśmy. Bo to jest ważne, przychodzą ludzie pobiegać, czy przychodzą ludzie na zawody, a przy okazji mogą wtedy na przykład coś się dowiedzieć na temat swojego zdrowia, więc
pojawiamy się też na targach wolontariatu, które co roku się
odbywają. Tak, byłyśmy teraz w sobotę, w niedzielę.
Tak, i w Starym Zoo.
Mhm. A proszę powiedzieć, bo zresztą jesteśmy, dzisiaj jest czwartek, czyli pojutrze już będzie czwarte jogowe śniadanie na trawie. To może pani też zapraszam, bo trzy już były, teraz będzie czwarte. Śniadanie na trawie, nazwa nawiązuje do słynnego obrazu Moneta, gdzie siedzi naga kobieta, której piersi na obrazie widać. W każdym razie jedną pierś widać.
My ćwiczymy w strojach tam. Nie, to tutaj jakby takich sensacji
nie
to nie
będzie. Do Moneta.
Ja rozumiem, ale sama idea, na czym to rozumienie? Joga, tak? A jaka rola pań tam?
Znaczy jedna z nas, to trzeba powiedzieć, Gosia, jest joginką, jest członkiem naszego stowarzyszenia. No i charytatywnie w ten sposób pomaga, że robi tą jogę dla chorych, ale tutaj też zapraszamy przyjaciół i bliskich osób chorych. Więc zaczynamy pięknie dzień. Na razie nam się udawało i była zawsze fajna pogoda na wszystkich trzech jogowych śniadaniach. Zobaczymy, jak w sobotę też na to liczymy. Ćwiczymy.
Zapowiada.
Potem stowarzyszenie, jakieś drobne takie śniadanko zdrowe, że tak powiem, dla uczestniczek. Jakiś fajny jogurt z musli, coś tam mamy, wodę, kawę. Rozmawiamy sobie potem. Także jogujemy sobie razem. Zapraszamy bardzo serdecznie pacjentki onkologiczne na to spotkanie. Spotkamy się o 10:30 w sobotę. Na Cytadeli, tutaj na naszej stronie są te wszystkie ogłoszenia i po takim ćwiczeniu rozmawiamy, to jest takie zakończenie trochę takiego sezonu, bo niedługo są już wakacje i też działamy, ale dużo z naszych członkiń gdzieś tam wyjeżdża, wakacje szkolne dzieci, więc przedszkola są zamknięte, więc troszeczkę te wakacje taki spokojniejszy okres, ale cały czas chodzimy na wolontariat.
Nie przestaniemy chodzić na wolontariat, tak. Mimo że będą wakacje.
Powiem tak, no tutaj tak daleko szczegółowo nie widzę, ale tak ogólnie widzę, że w sobotę tutaj w Poznaniu 21 stopni mniej więcej w dzień.
Jest
taka chmurka z błyskawicą, z burzą na 50%, ale pewno burza to raczej
to może po południu.
Tak, ja panie do południa,
musi
więc
tak być.
Możemy zapraszać. Czyli tak, chcą panie być tam, gdzie was zaproszą, z czasem same się wpraszacie.
Tak, też, tak.
Bo idea jest szlachetna, ale jeszcze chcę zapytać, czy kiedy się panie pojawiają w takich miejscach, gdzie niekoniecznie ktoś się musi was spodziewać, czyli na przykład centrum handlowe albo jakieś zawody sportowe, tak będzie teraz to judo niebawem,
tak.
To czy przypadkowe osoby chętnie do was podchodzą, takie, które się nie spodziewały, ale być może nagle impuls mówi, kurczę, może warto skorzystać.
Podchodzą nawet całe rodziny, bo przychodzą panie razem z panami. Mhm. I są zaciekawieni i chętni do tego, aby się dowiedzieć, co zrobić, żeby się samobadać na przykład. Albo jeżeli już coś wyczujemy, to jakby jaką drogę dalej przyjąć i gdzie się udać i jakby jakie podjąć działania, żeby się dalej diagnozować.
Staramy też się takie atrakcyjne te nasze stoisko zrobić. Na przykład ostatnio kupiłyśmy takie koło fortuny, mamy taki quiz o profilaktyce i tutaj wiem, że tutaj na przykład dzieci właśnie ostatnio na ten względ podchodziły, no bo podchodzi się, odpowiada się na pytanie na przykład właśnie od jakiego roku warto robić mamografię. Tak o tym, to o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Jak jest ta odpowiedź dobra, to się kręci kołem, się tam wlosuje lizaka czy krówkę, więc też powiem szczerze, że takie coś też zachęca, no bo to trzeba troszeczkę do tego stoiska. Mamy też oczywiście fantomy, gdzie można sobie od razu z guzami w środku, wiesz, to jest bardzo fajne samobadanie, wtedy się uczy ta kobieta,
jak to się robi,
więc tak. Myślę, że jest zainteresowanie. Na tych miejscach, gdzie byłyśmy, było, to też zależy oczywiście od pogody, no różnie to bywa, natomiast no zawsze, zawsze ktoś jest zainteresowany, jest ciekawy i nie było jeszcze spotkania czy imprezy, gdzie byśmy uznały, że to był stracony na przykład dzień, czy coś takiego.
Tak. Odebrałem telefon, zupełnie nie wiem, kto do nas dzwoni. Halo.
Do czerwca 2024. godzina.
O, jakieś tutaj nagranie. Chciałem panią zapytać, czy jeszcze parę słów o, na czym polegał może udział pań w takim projekcie artystycznym Ja, Ty, My. To było...
Tu jest, są bardzo fajne dziewczyny tutaj z tego projektu, które od lat wspierają pacjentki onkologiczne. Karolina z Justyną szyją też poduszki, takie serca, poduszki serca do szpitali. I po operacjach faktycznie nam się one bardzo przydają, bo na tych poduszkach sobie trzymamy wyżej rękę, na której mieliśmy wycięte węzły. I one od paru lat robią do tego projektu takie sesje zdjęciowe. I bardzo akurat dużo dziewczyn z naszego stowarzyszenia brało w nich udział. To są takie właśnie nasze działania. Mówimy o profilaktyce, mówimy wolontariat, ale nie oszukujmy, jesteśmy kobietami.
Więc też chcemy pięknie wyglądać.
Przyjemność sprawia nam.
I sprawić sobie małe przyjemności.
Tak, na przykład właśnie udział w takiej sesji. Zwłaszcza jest to bardzo ważne dla dziewczyn, które dopiero co skończyły leczenie, które chcą się poczuć piękne. No i wtedy jak ta makijażystka, fryzjerka.
Fajny fotograf.
Fajny fotograf. Jakieś piękne ubrania. To jest ogromna radość też dla takich kobiet. I nasze dziewczyny właśnie też brały udział, bo tu już kilka edycji, kolejna będzie na jesień. Dla nas też jest bardzo ważne, że właśnie zdrowe osoby, jak dziewczyny z Tyjamy, działają tak dużo dla chorych osób. Brałyśmy też udział w tamtym roku, tutaj inna fundacja z Wrocławia, La Villa Vie, organizowała taki pokaz mody, nawet cały...
Charytatywny pokaz
charytatywny, mody. Tak, to nawet w TVN-ie była relacja. I to było świetne, też brałyśmy też udział w tym pokazie, więc to była też taka dla nas...
To było dla nas doświadczenie niesamowite.
Tak, no.
Powędrować na wybiegu, poczuć się jak modelka.
Tak, no,
było
próby
super.
Były, to było tak. Takie. I teraz jest też kolejna edycja na jesieni, będą kolejne członkinie naszego stowarzyszenia brały w tym udział, więc są takie momenty bardzo przyjemne, ale zawsze staramy się też to tak robić, że te, które poświęcają swój czas, bo to naprawdę mamy wolontariuszki, które mają małe dzieci, pracują na cały etat, a jeszcze mają siłę, żeby po 15, jak skończą pracę, iść do szpitala na 2 godziny i rozmawiać z kolejnymi chorymi, tak? To wcale nie jest takie proste, bo na przykład jak jesteśmy na emeryturze, mamy dużo wolnego czasu, to łatwiej nam przychodzi. Czujemy się wtedy, chcemy się czuć potrzebne. Ale my mamy dziewczyny, które naprawdę mają co robić, a mimo to mają tą siłę, też trzeba troszeczkę psychicznie, bo nie każda chora wrócić na te korytarze szpitalne. To też nie jest takie proste dla nas.
To nie jest łatwe zadanie. Wędrowanie po tych korytarzach szpitalnych i rozmowa z tymi pacjentami. To są różne rozmowy.
Część
rozmowy
chorych...
trudne czasem, bardzo trudne. To są rozmowy, kiedy kobieta jest w takim, na takiej fazie załamania. Albo to są rozmowy też czasem radosne, bo takie też bywają. No i fajnie jest, jak się na przykład się trafi na kogoś i ktoś podejdzie i powie, wiesz co, ja zrobiłam tak, jak mi poradziłaś i miałaś rację, tak trzeba było zrobić. Ja miałam taki przypadek, jak byłam na targach wolontariatu kiedyś w Starym Zoo w czerwcu i podeszła do nas dziewczyna, no, na oko, nie wiem, około 40 lat i mówiła, że się boryka z jakimś problemem, że coś z piersią się dzieje nie tak, że ma jakiś wysięg i nikt nie chce jej pomóc. I gdzie ona ma teraz iść, bo już była u 2 czy 3 lekarzy i jakby jakiegoś efektu nie było. No, poradziłam, gdzie ma się udać i za 2 miesiące spotkałam tą kobietę kolejny raz na jakimś takim spotkaniu, też w Starym Zoo, jak byłyśmy. No i ona mówi, wie pani co, ja zrobiłam, jak mi pani kazała. I ja już teraz jestem zaopiekowana i już się uspokoiłam. To są naprawdę najlepsze, najfajniejsze takie sytuacje, które mogą nas dosięgnąć.
To panią raduje.
No tak,
no to jest taka satysfakcja z tego wolontariatu.
Bardzo.
Albo jak przychodzimy na oddział i dziewczyny mówią, jesteśmy już na grupie,
tak.
Znamy ciebie, kojarzymy,
tak.
Chcemy iść na spotkanie, pomogłyście nam, naprawdę ta grupa tyle daje, tyle wiedzy i takiego wsparcia psychicznego. I teraz taka pacjentka jest jedna na sali, 4 nas nie znają, to od razu ta pacjentka mówi tym, tak, warto, to są te dziewczyny, zrakujemy. I to jest taka satysfakcja. My działamy zupełnie charytatywnie. U nas w naszym stowarzyszeniu nie ma... Ja tu mam taki tytuł, ale tutaj nie ma nikt żadnych wynagrodzeń kompletnie. Wszystkie dziewczyny wszystko, co robią, robią kompletnie pro bono. No bo są różne fundacje, gdzie nie wiem, członkowie zarządu mają wynagrodzenia. To jakby każdy ma jakiś swój sposób na działanie. U nas dziewczyny po prostu pracują, mają swojego dochodu, a to, co robią, robią kompletnie charytatywnie, z dobrego serca i chęci pomocy.
Tak to odbieram, że panie po prostu za udane wyjście z choroby spłacają życiu dług po prostu, tak to no można tak jest chyba trochę interpretować.
Bo nam też ktoś pomógł. Często też tak jest, że trochę któraś tam pomogła mi, na przykład na grupie ogólnopolskiej poznałam taką koleżankę, której się mogłam dużo dowiedzieć. No i potem uznałam, że skoro ja tutaj to już to wiem, no to warto by się tą wiedzą podzielić i pomagać kolejnym osobom. I myślę, że każda z nas ma takie coś, że właśnie faktycznie może trochę coś jest takiego egoistycznego w tej naszej pomocy, że sobie myślimy, że jak będziemy pomagały, to będzie z nami dobrze. Coś może trochę tak to wygląda, nie? Że coś tam jest.
Tak. To znaczy chcemy bardzo dużo robić. To ja zauważyłam po sobie, że jak już jakby po tej chorobie, to jakby chciałabym, nie wiem, chwycić Pana Boga za rogi, żeby zrobić,
za
nie
nogi.
Wiem jak... Za nogi.
Za rogi to chyba kogoś innego.
Ale wpadka. Że chciałabym, nie wiem, zrobić tyle różnych dziwnych rzeczy, na które nigdy nie miałam w życiu czasu.
No, a z drugiej strony tak myślimy, że nie wiadomo, ile mamy tego czasu i dlatego żyjemy dużo bardziej intensywnie, bo ja pamiętam, jak przed chorobą, no to mi się wydawało, o, to tam po 70 sobie gdzieś wyjadę, będę gdzieś sobie mieszkała, coś zobaczę. A teraz jest tak, nie, no to ja muszę to zobaczyć teraz, jak najszybciej. Bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, no bo jesteśmy teraz zdrowe, ale my zawsze mówimy też, że jesteśmy zdrowe na razie, bo niestety jest to rak i no może wrócić w każdej chwili. Nie ma czegoś takiego, że jest limit czasu.
Nie wyzdrawiałyśmy na zawsze.
Tego nie wiemy właśnie.
Tego
nigdy.
Właśnie nie wiemy.
Rak to nie wyrok, czego żywymi i uśmiechniętymi dowodami są kobiety, które były gośćmi tej audycji Rozmowy po Zachodzie. Panie Anna Piłat-Bredow, prezes Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy i Dorota Kruszona z tegoż stowarzyszenia. Bardzo panią dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc Państwu, dobrych snów.
W mapie śmieci.